Mela Muter, Rodan, lata 40.
To jest jeden z nowych nabytków Muzeum Narodowego. Nazwiska znakomitych polskich malarek, które pojawiły się w muzeum, to chyba nie przypadek. To jest taki moment, w którym wracamy do nich, odkrywamy.
Jak najbardziej. To jest też taki od jakiegoś czasu pozytywny kierunek, który w polskiej historii sztuki się rozpoczął i trwa z mniejszym czy większym natężeniem. A tutaj w naszym przypadku to zainteresowanie twórczością artystek pojawiło się, czy w moim przypadku, tak zupełnie spontanicznie, bo pracując w dziedzinie malarstwa polskiego, co róż napotykałam się na znakomite obrazy. I czytając podpisy właśnie, sygnatury, okazywało się, że są to obrazy wykonane przez kobiety, przez artystki. I o ile oczywiście nazwiska takie jak Olga Boznańska, prawda, Hanna Rudzka-Cybisowa i jeszcze kilku artystek, które można by wymienić, są znane nawet powszechnie i widuje się je w muzeach, to duże grono, bardzo liczne, absolutnie pozostaje w jakimś takim właśnie niebycie.
Kilka lat temu, czytając książkę Sylwii Ziętek, Polki na Montparnasse, oczy otwierały mi się coraz szerzej. Sięgałam do ich obrazów i wydawało mi się to niemożliwe, żeby taki kawał znakomitej sztuki był przykryty jakimś woalem. Przyczyn tego nie musimy się domyślać, one były oczywiste, prawda?
Jeśli chodzi o twórczość polskich artystek, twórczość, która w takim nasileniu, natężeniu zaczęła funkcjonować od mniej więcej połowy XIX wieku, to jest to sprawa dosyć skomplikowana, bo to wiadomo, że podkreśla się to, że kobiety ze względów takich społecznych, prawda, podejścia do sytuacji kobiety, czy powinności kobiety były ograniczone do tej przestrzeni domowej, ale tutaj się, tak jak powiadam, od połowy XIX wieku sytuacja trochę zmienia. Ruchy emancypacyjne w samej Polsce, też ta sytuacja po powstaniu styczniowym i to scedowanie na kobietę, prawda, wielu obowiązków, no więc też ten dostęp do edukacji i w tym do edukacji artystycznej jest już coraz bardziej możliwy. Ale sama kwestia pozostałości, czy właśnie spuścizny artystycznej, no tutaj jest, tak jak powiadam, sprawa skomplikowana, bo od początku twórczość kobieca była traktowana na troszeczkę, znaczy po macoszemu to może nawet za mało powiedziane, ale no jako coś, co wiąże się raczej wypełnianiem czasu, przyjemnością, rozrywką, stąd bardzo długo funkcjonujące takie przekonanie o tym, że ta sztuka jest no jednak troszeczkę niższa w hierarchii, prawda, męskiej. No może nie można się dziwić, bo mężczyznom było, nie było w interesie, że tak powiem, żeby tę sztukę wydobywać. A poza tym no, bardzo skomplikowane losy, prawda? Zwłaszcza w czasie II wojny światowej, gdzie naprawdę gro spuścizny po prostu zaginęła bezpowrotnie no, w czasie wojny, prawda? No nie wiem, w powstaniu bywały takie sytuacje, że prawie cały dorobek był zgromadzony w pracowni i ta pracownia po prostu płonęła i nie zachowały się często naprawdę nic, poza jakimiś szkicami czy zdjęciami w prasie, albo nie wiem, paroma obrazami. A inna rzecz to jest taka, że wraz z tą chęcią kształcenia się, prawda, to artystki musiały emigrować. Musiały, dlatego że w Polsce były tylko takie kursy dla kobiet do początku XX wieku, bo akademie się otwierają dopiero w 1904 roku, Akademia Warszawska, a w Kraków jeszcze później, bo dopiero od 1920 roku. Zresztą też później, nawet po kursach czy po odbyciu nauki w tych akademiach, artystki wyjeżdżały no, za granicę, głównie do Paryża już w tym czasie, bo tam były po prostu dogodne warunki, prawda? I większe jakby swoboda i zrozumienie też podejściu do twórczości kobiet, a tutaj w Polsce no, było tak, że w ogóle generalnie, prawda, te kierunki, które już w wtedy jakoś tam się pojawiały w sztuce, przyjmowano je z rezerwą, prawda? To było jednak takie środowisko dość konserwatywne i malarstwo tego typu jakby nie cieszyło się zainteresowaniem, czy wręcz było właśnie wykpiwane.
Anegdota głosi, że Jan Matejko zapłacił cenę za to, że nie chciał przyjmować kobiet na kierowaną przez siebie akademię. Trafiła mu się żona z bardzo podłym charakterem. Wróćmy do Meli Muter, przy której stoimy. Mela Muter miała trochę szczęścia z tego powodu, że dzieła Meli Muter, jest trochę jej obrazów w Toruniu.
Jest trochę obrazów w Toruniu, z tym, że już nie w tym momencie, bo mówi pani o tej kolekcji Bohdana i Liny Nawrockich. Ona rzeczywiście przez długi czas była w depozycie Muzeum Emigracji, ale z moich ostatnich właśnie doniesień tutaj różnych osób, a chyba są rzeczywiście wiarygodne, ona znajduje się teraz w Warszawie u rodziny Nawrockich.
Skąd jest ten obraz?
Ten obraz został zakupiony w warszawskiej galerii, zresztą tak jak te pozostałe obrazy, do których podejdziemy, o których będziemy mówić. No to taki też myślę, że to nie przypadek, dlatego że już w takim momencie, kiedy jakoś tam bardziej się zaczęłam interesować i zbierać sobie pomalutku materiały dotyczące artystek polskich, przy takiej kwerendzie z kolei zakupowej, co robimy regularnie, co roku szukamy ciekawych rzeczy cennych, które jakoś tam by nam się, prawda, wpisywały w nasze zbiory. Natknęłam się na ofertę, którą dostałam po zapytaniu o takie właśnie ciekawe rzeczy muzealne. Ofertę właśnie złożoną z tych czterech obrazów, z obrazów Olgi Boznańskiej, Meli Muter i Alicji Halickiej. Więc uznałam, że to jest po prostu taki znak. Trzeba podjąć wyzwanie.
Czy ten obraz był znany wcześniej?
Nie sądzę, bo z kolei do Galerii Warszawskiej on trafił z prywatnej kolekcji z Francji. W adnotacjach, które dostaliśmy, nie otrzymaliśmy, że on był wystawiany gdzieś na jakichś większych wystawach. Ten obraz pochodzi z lat 40. Mamy tutaj przedstawioną okolicę Rodanu. Pejzaże były jednym z głównych motywów malarstwa Meli Muter. Ona zaczęła swoją karierę artystyczną już na przełomie XIX-XX wieku. Pochodziła z bogatej rodziny żydowskiej, pochodzącej z Warszawy, ale takiej mocno spolonizowanej, z takiego kulturalnego, inteligenckiego kręgu tamtego mieszczaństwa warszawskiego. Od wczesnych lat była zainteresowana malowaniem, twórczością plastyczną, co zauważył ojciec, który właśnie był takim światłym człowiekiem, wykształconym. Rodzina obracała się zresztą w kręgu właśnie takiej elity kulturalno-literackiej Warszawy i w 1901 roku, o ile dobrze pamiętam, ona wraz z mężem, krytykiem sztuki i z dzieckiem już malutkim wyjeżdża do Paryża po to, żeby się kształcić. Tam jest bardzo szybko zauważona, bo te obrazy, które maluje, od razu są bardzo charakterystyczne, prawda? Od początku pracuje nad tym, żeby wypracować swój styl indywidualny i o ile te pierwsze obrazy, takie też charakterystyczne, ale jeszcze pozostają pod wpływem powiedzmy Van Gogha czy Gogena, Władysława Ślewińskiego, malarzy związanych z Bretanią, do której ona bardzo chętnie jeździła, to później właśnie coraz bardziej odchodzi od tego takiego stylu czy typu malarstwa. Taki powiedzmy sposób malowania bardziej ekspresjonistycznego, tu gdzie kładzie nacisk właśnie na taką większą swobodę, prawda, i kolor. Te pierwsze obrazy to są takie utrzymane właśnie jeszcze w modernistycznej tendencji stylu, ciemne, dosyć realistyczne. I co ją wyróżnia od samego początku, to są tematy. Mela Muter od samego początku, przez swoją też wrażliwość, pewnie charakter, zwraca uwagę na świat wokół niej w sensie życia ludzkiego, prawda? I ona, jeśli maluje portrety, to spośród swoich modeli wyszukuje tych, którzy są tacy, tacy charakterystyczni, ale z takim naciskiem na właśnie ludzką krzywdę, chorobę, kalectwo, macierzyństwo. To cały cykl, który towarzyszy twórczości Meli Muter od początku właściwie do końca. I to macierzyństwo to nie jest właśnie ukazywane, o ile oczywiście też pojawia się w twórczości artystek i w ogóle malarzy, prawda, od dawien dawna, to u Meli Muter to nie jest macierzyństwo widziane jako sielanka, prawda, pokazuje cały taki ciężar, trud i cierpienie związane właśnie z macierzyństwem. Jeśli chodzi o pejzaże z kolei, wiele z tych pejzaży pochodzi z takich dwóch regionów Francji, gdzie ona właśnie wyjeżdżała bardzo chętnie, mianowicie z Bretanii, o czym już wspomniałam, a druga grupa to są pejzaże z okolic Awignonu, Rodanu, bo tam to było jej ulubione miejsce plenerów, takie regularne, wyjazdowe, a okres wojenny też była zmuszona z wyboru, ale oczywiście pokierowanego koniecznością, prawda, ukrywania się, wyjazdu właśnie w tamte okolice. I ten pejzaż pochodzi z tego okresu. A drugi jest zupełnie inny, zboże, i on jest zupełnie odmienny jakby w klimacie, w charakterze, w kolorystyce, o ile ten jest taki właśnie jakby pokazuje pejzaż w momencie, nie wiem, zbierania się na burzę, prawda, bo to jest taki chmurny, ponury, dosyć taki groźny, to o tyle tamten to jest taki pejzaż letni w żółciach, oranżach, taki można powiedzieć radosny, ukazujący letni moment. Tutaj mamy naprzeciwko siebie te dwa obrazy kolejne. Jeden to jest portret Olgi Boznańskiej, drugi obraz, taka scenka rodzajowa domowa, ten maleńki Alicji Halickiej. Olga Boznańska, portret kobiety, portret Blanche Mézier, około 1909 roku. Boznańska, nazwisko kojarzone, myślę, że nawet takich mniej zorientowanych miłośników sztuki. Pierwsza dama, tak, malarstwa polskiego. Rzeczywiście to miano jej się słusznie należy zarówno ze względu na kunszt, klasę tego malarstwa, jak i na, powiedzmy, taką determinację, prawda, i drogę życiową, artystyczną. Pierwsza właściwie ukształtowała, ja wiem, taki typ biograficzny, powiedzmy, malarki, chociaż nie była pierwszą artystką takiej klasy, chociaż trudno tutaj, prawda, dochodzić, jakby to się rozwinęło, bo ja tutaj mam na myśli Annę Bilińską-Bogdanowicz, która rzeczywiście jako pierwsza pojechała do Paryża i jako pierwsza odniosła tak ogromny sukces artystyczny, ale w wieku 36 lat ze względu na chorobę zmarła i jakby nie mogła rozwinąć swojej twórczości. To, co udało jej się namalować, to rzeczywiście pokazuje, że to była niezwykle uzdolniona, prawda? I bardzo szybko jakby przeszła ten rozwój i drogę artystyczną. A Olga Boznańska po krótkich studiach w Monachium, wcześniej w takiej szkole prywatnej Adriana Baranickiego w Krakowie, takiej bardzo znanej szkole, przez którą przeszło bardzo, bardzo wiele artystek, wyjechała do Paryża i tam osiadła na stałe, około 40 lat tworzyła, bo do końca malowała. Stworzyła bardzo wiele portretów głównie, bo ta twórczość jest właściwie w głównej mierze zamyka się w twórczości portretowej, ale od czasu do czasu też podejmowała takie tematy jak martwe natury, takie charakterystyczne z kwiatami czy przedmiotami, i te kwiaty już w takim stadium więdnięcia, nieżywe, piękne, kolorowe. Zresztą to jakby też da się odnieść do twórczości portretowej, prawda? Bo te portrety też mają w sobie coś takiego, co kojarzy się z jakimś takim niezwykłym spokojem, jakimś takim zatonięciem w jakiejś takiej mrocznej aurze, choć samo to określenie, które często jest przywoływane, że jest to malarka szarych obrazów, nie do końca jest prawdą, bo nawet na tym obrazie, który przedstawia taką niezwykle elegancką, szykowną damę, paryżankę, a portretowaną jest jej przyjaciółka, to na tym obrazie również możemy znaleźć potwierdzenie tego, co powiedziałam, że tutaj jest po prostu mnóstwo kolorów. Nawet były takie badania prowadzone nad dziewczynką z chryzantemami, że poszczególne te tony na obrazie to nie są czyste plamy farby, tylko to jest, nie wiem, jeden właśnie kolor, ton składa się, nie wiem, z kilkunastu, z kilkudziesięciu, na przykład biel, czy żółć, czy inne kolory. I czerń oczywiście, i ta szarość.
Ale to może być też ciekawy przyczynek do rozprawy, do opowieści. To jest tak, jakby ona chciała tego koloru. Wiedziała, że one istnieją, ale z drugiej strony te smutne twarze postaci, nawet dziecięcych, świadczą o tym, że ten kolor jednak jest przykryty.
Tak, ale myślę, że tak jak powinno się, prawda, oglądać, odbierać obrazy, to myślę, że z taką wielką uwagą należy, prawda, podchodzić do obrazów i tutaj bacznie, uważnie się im przyglądać, bo jest to malarstwo niezwykle subtelne, prawda, jak widać. I ona sama, no, z wielką pieczołowitością i skrupulatnością, cierpliwością, poświęceniem podchodziła do samego aktu tworzenia, bo taki portret, jak na przykład tutaj w przypadku takich artystów jak Konrad Krzyżanowski, prawda, który też jest znakomitym portrecistą, ale swoje portrety malował w przeciągu paru godzin, to Boznańska potrafiła latami, prawda, malować taki jeden portret i ciągle go kończyć i tą poszczególne, prawda, plamki dokładać. Tutaj jest taka anegdota właśnie o sposobie malowania Boznańskiej, przytoczona przez Zofię Stryjeńską, koleżankę po fachu, że taki model zdążył się zestarzeć, wyłysieć, zgarbić, a ona jeszcze ciągle uważała, że portret jest niedokończony.
Wspaniałe są te takie białe punkty, które...
Tak. No właśnie takie, prawda, pojedyncze bliki położone w tym akurat miejscu, które nadają właśnie, prawda, takiej dynamiki, subtelności i wydobywają pewne elementy. To absolutne mistrzostwo.
Takie białe punkty można też odnaleźć u Rembrandta na portretach,
tak,
prawda?
Tak, bo Boznańska właśnie, o ile można, nie można mówić o jakimś naśladownictwie, bo jest wyjątkowa i jest oryginalna, jej twórczość jest absolutnie indywidualna, to znała, prawda, budując czy pracując nad swoim stylem, to wzorowała się na dawnych mistrzach, na Velázquezie, czy na trochę późniejszym, prawie równoległym Jamesie Whistlerze. O ile była, tak jak mówiłam, doceniona, nagradzana, to uchodzi, prawda, czy może nie już teraz, ale te takie relacje, które, prawda, pojawiają się w tych pamiętnikach z wizyt na przykład w pracowni Boznańskiej, no to była przedstawiana jako, prawda, stara, zdziwaczała panna tam, prawda, z myszkami w jakimś dziwnym, ciemnym, zagraconym mieszkaniu. Nie żyła z twórczości, co wydaje się może dzisiaj, prawda, dziwne, kiedy nawet obrazy początkujących artystów i artystek sięgają niebotycznych cen, to ona właściwie żyła z wynajmu tej kamienicy, którą zostawił jej ojciec w Krakowie. Alicja Halicka, macierzyństwo, około 1926 roku.
Mieliśmy prawo znać ten obraz wcześniej?
Absolutnie nie, bo ani ten obraz, który się pojawił też w galerii prywatnej, sprowadzony z Francji, nie funkcjonował jako taki, nie był wystawiany, ale też nazwisko Alicji Halickiej pozostaje anonimowe dla odbiorców, można chyba uogólnić. Dla znawców sztuki, myślę też może tego okresu, bardziej jest ono znane. To jest artystka spośród tych trzech, o których mówimy, najmłodsza. Jej życie zamyka się w latach 1894 do 1975. Także dzieli je od Meli Mutter, która była młodsza od Boznańskiej, też około 20 lat. No i to jest widoczne w jej twórczości, bo też pochodziła z Krakowa, tak jak Olga Boznańska, też z rodziny żydowskiej, zamożnej. I to pozwoliło jej na wyjazd do Paryża, prawda? Bo trzeba wspomnieć, że wyjazd Paryża, owszem, był rzeczą fantastyczną, ale w życie i kształcenie kosztowało, bo to były, pamiętajmy, prywatne uczelnie. I tutaj po paru latach próśb i przekonań czy przekonywań udało się Alicji uzyskać zgodę na wyjazd do Paryża i na kształcenie. Tam bardzo szybko ona zafunkcjonowała w takim środowisku ówczesnej awangardy, bo to mamy początek lat 20. XX wieku. W tamtym czasie poznała swojego przyszłego męża, a takiego czołowego kubistę wtedy, bo później on troszeczkę jakby został zapomniany na rzecz Braka czy Picassa, Luisa Marcusisa, czyli Ludwika Marcusa, też pochodzącego z Polski.
Alicja Hańska troszkę przeczy temu, o czym mówiła pani na początku, czyli że to mężczyźni odsuwali je od tego, żeby wieść o nich poszła dalej, bo Alicja Hańska sama się odsunęła. Oczywiście mąż miał na to ogromny wpływ, ale ona w gruncie rzeczy też podjęła taką decyzję.
To prawda. Rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o postać Alicji Halickiej, to jest taka zagadkowa, dziwna sprawa. Trochę z tego powodu, że w pierwszym jakby okresie małżeństwa, prawda, życia wspólnego, prób artystycznych Alicji Halickiej, to tutaj mąż był kategoryczny i jakby nie tyle nie pozwalał, ale jakby nie pozwalał wypłynąć na szerokie wody. Urodzenie dziecka właśnie w 24 roku też no jakby zmusiło, prawda, no co było jakby naturalną rzeczą wówczas, prawda, matkę do opieki nad nim zajęcie się sprawami finansowymi. Alicja Halicka w tamtym czasie zajmowała się różnymi takimi wyrobami, prawda, różnych przedmiotów dekoracyjnych zarobkowo, czy projektowaniem tapet, prawda, i tego typu rzeczy, tkanin. Później rzeczywiście, jak już mogła sobie pozwolić na to, żeby poszła swoją drogą, no już wtedy Marcusis nie żył, myślę tutaj o latach późniejszych, powojennych, zawsze stawia siebie na drugim miejscu, prawda? I to ten taki wysiłek i energia jej późniejsza jest skupiona na tym, żeby zachować imię męża. Nawet w swoich wspomnieniach, pamiętnikach takich, które wydała pod koniec życia, postać męża jest na pierwszym miejscu, a właściwie nie pisze o swoich, prawda, odczuciach, swojej twórczości.
Kiedy pani pierwszy raz pomyślała o tym, żeby malarki polskie przełomu XIX i XX wieku wydobyć na światło dzienne, pokazać. Takiej wystawy jeszcze w Polsce nie było.
Parę lat temu, kiedy w swojej pracy przy poszukiwaniach różnego rodzaju napotykałam obrazy, których wstyd się przyznać, ale też nie znałam, które mnie zachwycały i jak okazywało się, że są one wykonane przez artystki, powstała taka idea czy taki pomysł, że coś trzeba z tym zrobić, bo przecież później próbując odszukiwać właśnie różnych informacji, to wielu z nich, których twórczość wydawała mi się bardzo interesująca i wartościowa, można odnaleźć tylko parę zdań gdzieś tam w Wikipedii albo i nie, a nie mówiąc o właśnie jakichś zbiorach w muzeach. Wystawy poświęconej artystkom polskim w takim zamyśle, która ma obejmować twórczość tego pierwszego pokolenia, czyli artystek, które zaczęły świadomie, prawda, kształcić się i być profesjonalnymi artystkami, czyli mniej więcej obejmującej okres od połowy XIX wieku do połowy XX wieku. Pozostawiam kolejnej wystawie następne pokolenie, czyli po II wojnie światowej. Ono też jest odmienne oczywiście, prawda, zupełnie i też w podejściu samych artystek do siebie, do swojej twórczości. Tutaj już też wchodzi nurt tej takiej sztuki feministycznej. To myślę, że to jest temat na kolejną wystawę.
2 lata do tej wystawy, wernisaż zaplanowany na 2025 rok. Ja już się na nią bardzo cieszę. Cieszę się też na katalog, ale bardzo jestem ciekawa tego, jak pani pracuje, jak dociera pani do tych prac, o których najczęściej przecież nie wiemy.
Moje poszukiwania są wielotorowe. Wszędzie, gdzie tylko pojawia się, w różnych tekstach oczywiście, w śledzeniu filmów, literaturze, nawet tej literaturze pięknej, tam gdzie pojawia się jakakolwiek wzmianka, prawda, staram się to jakoś tam notować i badać, a samo docieranie do dzieł, do prac artystek odbywa się w taki sposób typowy dla pracy muzealnika, w tym sensie, że robię rozległe kwerendy w instytucjach muzealnych, i nie tylko muzealnych, ale publicznych, ale też staram się dociec oczywiście do kolekcjonerów prywatnych. Ostatnio na naszej stronie zamieściliśmy taki apel z prośbą o przekazanie informacji, o jakiś kontakt. Jeśli ktoś posiada pracę artystek z tamtego czasu, to będziemy bardzo wdzięczni za takie nawiązanie kontaktu, współpracy.
Myślę, że ten apel możemy kierować nie tylko do kolekcjonerów prywatnych, ale bardzo możliwe, że ktoś z Państwa słuchający nas teraz ma na ścianie obraz, o którym niespecjalnie dużo wiedział, oprócz tego, że był w rodzinie od zawsze. Proszę zerknąć na podpis. Jakie nazwiska powinny zwrócić naszą uwagę?
Teraz na liście, którą mam opracowaną i do której ciągle dochodzą nowe nazwiska, nie w sensie oczywiście zaprezentowania wszystkich artystek na wystawie, bo wiadomo, że to się nie da tego zrobić, zresztą nie byłoby to chyba możliwe do odbioru przez zwiedzającego, ale tych nazwisk jest już ponad 200. Artystki polskie, które działały, które urodziły się między rokiem 1830, powiedzmy mniej więcej, do 1900, albo leciutko wykraczając poza tę datę, są w kręgu moich zainteresowań.
Jest Pani na bardzo wczesnym etapie przygotowywania tej wystawy, ale czy już są jakieś odkrycia?
Tak, odkrycia w sensie nie samych nazwisk, ale w sensie twórczości, dorobku i tego rzeczywiście, co tworzyły i jakiego typu to były prace.
Myśli Pani, że 2 lata, czy to wystarczy?
Nie, to nie wystarczy. Na pewno nie wystarczy. Ja myślę, że tę wystawę, jeśli dojdzie do realizacji, a mam taką nadzieję, będzie można traktować jako otwarcie do badań, dlatego że może, mam nadzieję taką i będę robić wszystko, żeby tak się stało, że dzięki wystawie, dzięki przedstawieniu tych prac, tego dorobku, ograniczonej, tak jak powiadam, liczby artystek, ale też opracowania tego katalogowego, będzie można stworzyć pewien rodzaj wyjścia i materiału źródłowego do dalszych badań.